To jest Kortowska audycja literacka, a teraz druga część rozmowy z reporterką Katarzyną Surmiak-Domańską.
Proszę powiedzieć, czy czytanie utworów reporterskich na scenie w takiej formule teatralnej, czy pierwszy raz pani się z czymś takim zetknęła, z takim pomysłem na przedstawienie twórczości reportera?
Nie. Już wielokrotnie i też miałam właśnie takie doświadczenie z własnymi tekstami, że w Warszawie też takie czytania się odbywają, właśnie performatywne, to się nazywa czytanie performatywne, czyli trochę czytamy, ale trochę jednak gramy, nie jest to po prostu takie czyste czytanie tekstu właśnie z podziałem na rolę, więc kilkakrotnie miałam już taką okazję, że za każdym razem jest to jakaś, no jest to coś ekscytującego dla autora, oczywiście, znaczy w ogóle kiedy widzę, jak autor się wciela, powiedzmy, w tekst, który napisałam, no to jest to wielka satysfakcja.
Panie, jakby wróci myślami do tej historii z Mokradełka, do swojej bohaterki, chociażby Halszki, Opfer, to trochę przypomina, pewnie może słuchając, przeniosła się pani być może w tamten czas, kiedy pracowała pani nad tym tekstem.
No dokładnie tak, dlatego że ja sobie po prostu wyobrażam wtedy te pierwowzory, prawda, bo tutaj mam do czynienia z aktorami, którzy mówią ten tekst, oni nie znają tych pierwowzorów, a ja je znam, prawda. No, dzisiaj na przykład mieliśmy historię rozmowy w kawiarni Halszki, jej bratowej. Ja pamiętam Halszkę, pamiętam tamtą kobietę. No i oczywiście ogromnie ekscytujące jest zobaczenie właśnie aktorów, którzy nie wiem, jakoś domyślają się, jak te postacie wyglądały na podstawie tego, jak ja to opisałam. Więc to jest też dla mnie jakiś rodzaj sprawdzianu, prawda, na ile ja w jakiś przekonujący sposób opisałam tamte postaci.
To już 6 lat, właściwie za chwilę 7 minie od tej książki, prawda, bo to 2013 rok. Pewnie to też okazja, żeby takiej refleksji poddać się i być może tę historię, bo w sumie mija 6 lat, to dużo i niedużo, chociaż w dzisiejszym świecie chyba dużo, bo czas płynie szybko i dzieje się dużo. A ja jeszcze wracając do niej przed rozmową z panią, bo nie ukrywam, że skoncentrowałam się na Mokradełku, bo wiedziałam, że dziś to ta książka będzie główną bohaterką spotkania z panią. Tak jakbym słyszała, tak jakbym czytała rozwinięcie historii, które niemal codziennie docierają z serwisów informacyjnych.
Tak, no rozwinięcie historii, które docierają, znaczy zawsze to, co się dzieje w serwisach informacyjnych, to jest jakiś punkt wyjścia do reportażu, bo właściwie no skąd my czerpiemy
pomysły?
Oczywiście,
bo to jest reportaż, przepraszam, wiadomo, że to jest rozwinięcie tych newsów, jak to się mówi, można tak go nazwać w bardzo dużym uproszczeniu, ale chodzi mi o to, że o aktualność tematu, prawda, że takie rzeczy się dzieją i że ta historia pewnie mogłaby być napisana wczoraj, przedwczoraj, rok temu.
Znaczy, ja jednak jestem optymistką. Mnie się wydaje, że jednak od jakiegoś czasu w ogóle o tym, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, w Europie, mówimy głośniej. To, że te historie kiedyś tak działy się tak nagminnie, to też było związane z tym, że po prostu było na to jakieś społeczne, ciche przyzwolenie. To jest niesamowite, ale na pewno się od tego czasu wiele zmieniło. No, historia Halszki też dotyczy jej młodości, czyli to też lata dzieciństwa właściwie, czyli to są lata 60. powiedzmy. Od tego czasu się wiele zmieniło. Oczywiście ja nie twierdzę, że dzisiaj się takie rzeczy nie zdarzają w polskich rodzinach czy zagranicznych rodzinach, ale myślę, że już nie wiem, nie ma takiego, powiedzmy, poczucia bezpieczeństwa dla oprawcy, dla kogoś, kto po prostu przesuwa granice, wyłącznie dlatego, że po prostu wie, że cieszy się zupełną bezkarnością. No dzisiaj o tym głośniej mówimy, coraz częściej o tym mówimy, i trzeba. Natomiast jeśli chodzi o Mokradełko, to przecież nie jest tylko opowieść o samym molestowaniu, bo właściwie córki przez ojca, bo o tym tak naprawdę była książka Halszki, Katotata, prawda? Trzeba tę książkę wymienić, bo ona była punktem wyjścia też dla mnie. Halszka po latach terapii wróciła do swojego dzieciństwa i w swojej książce Katotata opisała właśnie swoje dzieciństwo i tą traumatyczną relację z ojcem. I opisała również to, że to się wszystko działo za cichym przyzwoleniem rodziny, najbliższych sąsiadów, matki również. Natomiast moje Mokradełko jest może nie tylko o wykorzystywaniu seksualnym dziecka w rodzinie, ale też o tym, co się dzieje z człowiekiem, który taką prawdę ujawnia właśnie, czyli który mówi, byłam ofiarą właśnie i jak na to reagujemy, kiedy czegoś takiego się dowiadujemy, w jaki sposób, nie wiem, oceniamy tą ofiarę, w jaki sposób oceniamy też kata, prawda, i ten nasz stosunek do figury ofiary, do figury kata, to jest coś też ciekawego, dla mnie też to było bardzo zaskakujące I nie wiem, wiele się też nowych rzeczy dowiedziałam, robiąc jakby research do tej książki. Także to jest ten temat z kolei bardziej właśnie może uniwersalny, wychodzący może nawet w ogóle poza temat molestowania seksualnego. Kat, ofiara.
Pomimo, że Mokradełko jest dzisiaj tą główną bohaterką, to chciałabym, rozmawiając z panią, chociaż poruszyć temat reportażu, który został opublikowany w antologii reportażu Mariusza Szczygła, bo tak się składa, że zanim jeszcze wiedziałam, że z panią będę rozmawiała, to tę antologię, akurat z nią pracowałam i czytałam ten reportaż i mówię, o, będę z panią rozmawiała, to zapytam, bo ja lubię takie, ponieważ Mariusz Szczygieł uzasadniał, że publikował tam reportaże mniej znane reporterów, albo takie z początku kariery, które nie są na księgarnianych półkach. Chodzi mi o Mistrza Krawieckiego, Żywą torpedę. Bardzo jestem ciekawa, co pani ma dzisiaj do powiedzenia na temat tego reportażu.
Ja myślę, że w ogóle ten reportaż, właściwie to on dzisiaj jest bardzo na czasie, prawda? Dzisiaj, kiedy znowu właśnie te wszystkie tematy, takie emocje właśnie patriotyczne, nacjonalistyczne gdzieś tam się budzą, no to właśnie ten temat bardzo mało znany, tych polskich kamikadze. Ja powiem w skrócie, że ten reportaż Żywe torpedy, to była taka akcja, którą organizowano w 1939 roku. Był taki pomysł, żeby zgłaszali się młodzi ludzie jako żywe torpedy, czyli do jakiegoś, nie wiem, do takich akcji samobójczych, w których się po prostu unieszkodliwi, no na przykład z okręty wroga, prawda, kiedy już na nas najadą. To były w czasie, prawda, kiedy czekaliśmy na wybuch wojny, 1939 rok. I rzeczywiście takie zapisy były, no takie zapisy były w ogóle w harcerstwie. Dzieciaki przynosiły zgody rodziców, prawda, że się zapisują na kamikadze albo podrabiali podpisy rodziców. Więc ja przeczytałam książkę pana Narcyza Klatki o żywych torpedach. Zupełnie przypadkowo gdzieś trafiłam na taką książkę i no to było dla mnie no strasznie ciekawe. To była taka książka właściwie historyczna, dość cienka, dlatego że tego materiału za dużo nie ma też, powiedzmy sobie szczerze. To była taka akcja dość wąska. Ale w każdym razie pan Narcyz Klatka w tej książce wymienił kilka nazwisk ludzi, którzy się zapisali do tych żywych torped. Oczywiście nie było nigdy żadnych żywych torped, bo to było w ogóle jakaś abstrakcja. Ale sam fakt, no, że dzieciak w 1939 roku, nie wiem, 15-16-latek, czy nawet 18-latek się zapisuje, prawda? Podobno przed szkołami były takie stoły z zielonym suknem i była jakaś lista, jak ktoś tam siedział, jakiś drużynowy, prawda, i zapisywał na żywą torpedę. Czy jak Niemcy nas najadą, no to w razie czego wy do akcji samobójczej.
I fragment, ja przepraszam, mogę... tego zgłoszenia, który pani cytuje w reportażu, jest taki patetyczny, taki jak, no w tym czasie można sobie wyobrazić, wiemy, że za chwilę wybuchnie wojna i tam tam jest jakieś trzy wersy chyba w tym reportażu są, czy cztery, że zgłaszam gotowość, nie będę tego cytować, bo nie pamiętam, ale to tak wybrzmiewa bardzo poważnie w tym tekście.
Z honorem lec, coś tam za ojczyznę, tak, z honorem na dnie morza lec, nie wiem, tak, rzeczywiście. I ja w każdym razie chciałam po prostu dotrzeć do tych żywych torped. Niestety, no tak, jak pojechałam do jednego pana, to się okazało, że umarł tydzień wcześniej chyba. I właściwie nie przypominam, tak chyba do jednego człowieka dotarłam, rozmawiałam z nim, który rzeczywiście pamiętał tak ten epizod, faktycznie tak. No mówi, no zgłaszałem się jak najbardziej, no ale potem się okazało, że jednak te torpedy nie są potrzebne, no to poszedłem walczyć, no normalnie, przecież wojna się znaczy, jakby, natomiast najciekawszym bohaterem był dla mnie bohater właśnie, który też już nie żył, to był ten mistrz Krawiecki i jego historię odtworzyli jego przyjaciele z Krakowa i ta historia mnie rzeczywiście porwała, bo to była historia takiego człowieka, który ten swój akces do tych żywych torped, prawda, które przecież nigdy tak naprawdę nie zaistniały, uważał za najważniejsze wydarzenie w swoim życiu, w swoim długim życiu, bo umarł jako już wiekowy człowiek. Był całe życie krawcem, prawda, czyli i był, zdaje się, człowiekiem z jakimś fizycznym deficytem, ale właśnie w żywych torpedach on mógł zaistnieć, dlatego że tam potrzebowali ludzi o niskiego wzrostu, a on był, zdaje się, właśnie takim człowiekiem dość wątłej postury. I dla niego, nie wiem, ten akces, ten gest, że on to zrobił, że on się zapisał do tych żywych torped, był jakimś spełnieniem takiego marzenia o byciu bohaterem, byciem super bohaterem właśnie. I ponieważ to nie doszło do skutku, to on potem całe życie jakby wspominał to doświadczenie, takie właściwie wątłe, prawda, takie jakieś nikłe i całe życie o tym mówił, o tym wspominał i chciał nawet, żeby właśnie to napisać mu na grobie. ale niestety przyjaciele ani rodzina tego nie zrobili. Po prostu napisali mu, że zmarł mistrz Krawiecki.
Bardzo dziękuję za te wspomnienia o tym reportażu i za całą rozmowę. Żałuję, że jeszcze nie mogłyśmy porozmawiać chociażby o Kieślowskim, o Ku Klux Klanie, ale niestety, może jeszcze kiedyś będziemy miały okazję. Pani Katarzyna Surmiak-Domańska była gościem kortowskiej audycji literackiej. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję bardzo.